zeszłą niedzielę słuchaliśmy Łukaszowej opowieści o miłosiernym ojcu, potocznie zwanej przypowieścią marnotrawnym synu. Ale jak wiemy, głównym bohaterem tej przypowieści, wbrew wszystkiemu, jest jednak ów ojciec, który wybiega na spotkanie marnotrawnego syna, który synowi, który powrócił, przywraca godność dziedzica. A dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy drugi, równie wzruszający i poruszający epizod. Oto Jezus staje w obronie jawno grzesznicy. I dzieje się to rano na terenie świątyni. Widzimy, jak faryzeusze szukają wszelkich sposobów, żeby Jezusa oskarżyć. Prowokują Go. Przyłapali jedynie kobietę na cudzołóstwie. Trochę to dziwne. Czyżby dlatego, że mężczyzna szybciej biegał, że tylko ją pochwycono? I chyba nie o to chodzi, ale przede wszystkim o to, że kobieta w tamtych czasach społecznie była bardziej napiętnowana, mimo że kara ukamienowania groziła także mężczyźnie. A może to, że przyłapano tylko kobietę, może dlatego, że współsprawcą był jeden z faryzeuszy? Nie można tego wykluczyć. Tym bardziej więc widzimy podstęp, tym bardziej widzimy więc prowokację wymierzoną przeciw Jezusowi. Ten sam ewangelista Jan, którego fragment Ewangelii słuchaliśmy przed chwilą, w innym miejscu notuje, że Jezus nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje, a zatem rozeznał zamysły oskarżycieli, prowokatorów. Wiedział, że tak naprawdę nie chodzi o sprawiedliwość, ale chodzi o zemstę. I zobaczmy, co Jezus czyni. Na te oskarżenia, na te przekrzykiwania nic nie mówi. Pochyla się i palcem, czy jak niektórzy mówią, patykiem, pisze po piasku. To jest chyba jedyne miejsce w Ewangeliach, z którego się dowiadujemy, że Jezus był piśmienny, że umiał pisać, że czytał, no to wiadomo, bo parokrotnie o tym jest mowa. Zauważmy, co za delikatność ze strony Jezusa. Przecież mógł każdemu po kolei, wiedząc, co się kryje w sercu poszczególnych oskarżycieli, każdemu w twarz mógł powiedzieć: a ty zrobiłeś to, ty zrobiłeś to, ty zrobiłeś tamto, jakie masz prawo ją osądzać? Mógłby każdego z nich skompromitować do gruntu, ale nie czyni tego. Każdemu daje szansę, aby się nawrócił, aby się opamiętał. Nie wiemy, co pisał na piasku. Być może katalog grzechów, jakie rozpoznawał w sercach oskarżycieli. Każdemu dając szansę odnalezienia siebie w tym upadku, w tej słabości. I jak notuje ewangelista, wszyscy zaczęli odchodzić, zapewne zawstydzeni, począwszy od starszych, od tych, którzy może mieli więcej na sumieniu, a może byli mniej z rozpaloną głową, po prostu bardziej dojrzali, bardziej krytyczni wobec siebie i zrozumieli, że nie tędy droga do sprawiedliwości. W efekcie pozostał na tym placu Jezus i kobieta. I wtedy pada to wyzwalające zdanie: idź, a od tej pory już nie grzesz. Znowu zwróćmy uwagę, że Jezus nie psychologizuje, nie wygłaskuje sumienia tej kobiety, nie lituje się nad nią. Nie mówi: no tak, jaka ty jesteś biedna, no całe szczęście, że udało się ciebie ocalić. No ja rozumiem, że ty musiałaś zgrzeszyć, no bo wiadomo, i tak dalej. Nie. Tu nie ma żadnego psychologizowania. Jezus mówi: zgrzeszyłaś. Takie są fakty. Ale ja ciebie nie potępiam. Idź, jesteś wolna. Nie grzesz więc. Jezus nie próbuje wyinterpretować grzechu, ale nazywa rzeczy po imieniu. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Cofnijmy się do pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza. Słyszymy tam takie zdanie: nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Otóż te słowa to dobry komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Jezusowy stosunek do grzeszników, ale także Jezusowy stosunek do kobiet, to na tle ówczesnych obyczajów żydowskich jest czymś absolutnie nowym, niespotykanym, szokującym. Bowiem w obyczajowości żydowskiej tamtych czasów każdy, kto był spoza Izraela, spoza narodu wybranego, był gojem, był człowiekiem z natury grzesznym. Dotknięcie się tego człowieka, już nawet rozmowa z nim, kontakt z nim, powodował zanieczyszczenie rytualne, powodował poczucie grzechu. Należało takich ludzi unikać, jak wściekłego psa. Tymczasem Jezus przebywa z grzesznikami, rozmawia z kobietami, rabbi rozmawia z kobietami. To było coś odrażającego w tamtych czasach. Rabbi zaledwie raczył rozmawiać z mężczyznami, z kobietami. Tymczasem ewangeliczna scena, którą dziś słuchamy, jest jednym z wielu przykładów, jak Jezus odnosi się do tych odrzuconych, pogardzanych, do tych, którzy nawet sami sobą gardzą, dopuszczając się grzechu. Znamienne są zdania w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, które pokazują tę nowość postawy Jezusa wobec grzeszników. To są paralelne fragmenty Ewangelii, ale każdy dodaje jakiś odcień. I tak na przykład u Mateusza mamy zdanie: idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Marek podobnie: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Łukasz: nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Wszyscy trzej ewangeliści synoptycy przywołują to zdanie. Wydaje się, że ono jest naprawdę ważne, kluczowe, centralne, skoro znajduje się w każdej z trzech Ewangelii synoptycznych. To jest postawa wobec grzesznika. Jezus przyszedł dla grzeszników, ze względu na grzeszników, a nie ze względu na tych, którzy siebie uważają za sprawiedliwych. Do nich On nie przyszedł. A zatem Boża łaska i zbawienie jest przede wszystkim dla grzeszników. Oznacza to, że aby dostąpić usprawiedliwienia, aby dostąpić łaski, trzeba siebie uznać grzesznikiem. A na czym to polega, uznać siebie grzesznikiem? Możemy wyczytać z innej sceny ewangelicznej, z innej przypowieści Jezusa zapisanej przez świętego Łukasza, tego samego, który zanotował przypowieść o miłosiernym ojcu. Mianowicie chodzi o przypowieść, w której Jezus kreśli taką scenę, jak to dwóch, faryzeusz i celnik, przychodzą do świątyni. Faryzeusz staje przed ołtarzem i mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni. Tyle robię. Daję dziesięcinę nawet z mięty i kopru, czyli z takich roślin, no, z przypraw dosłownie. Chwali się swoimi zasługami, a celnik gdzieś tam na końcu, na placu świątynnym, nie śmie nawet głowy wznieść ku niebu i mówi: Boże, miej dla mnie miłosierdzie. Miej miłosierdzie dla mnie, grzesznika. Zwróćmy uwagę, jak zupełnie różne są postawy faryzeusza i celnika. Faryzeusz reprezentuje postawę człowieka, który chce być w porządku wobec Boga i ludzi. Choć wydaje się, że podejmuje ascezę, podejmuje akty kultu, bo daje dziesięcinę, bo wypełnia wszystkie przepisy rytualne, to jednak tak naprawdę wszystko to czyni nie ze względu na Pana Boga, ale ze względu na siebie. Ze względu na komfort psychiczny. Wypełniam przepisy. Daję jałmużnę. Jestem czysty. Moje sumienie jest w porządku. Tak naprawdę faryzeusz nie otwiera się na łaskę, ale chce sam po swojemu układać swoją świętość. Jezus demaskuje obłudę faryzeusza prowadzącą do fałszywej pobożności, bo on wszystko czyni dla ludzkiego oka, jak to zresztą w innym miejscu Ewangelii Jezus wytyka faryzeuszom, że modlą się na ulicach, żeby ludzie ich widzieli, wydłużają frędzle u swoich płaszczy, żeby uchodzili za bardziej pobożnych, za bardziej świątobliwych, a wszystko tylko dla ludzkiego oka. A tymczasem celnik reprezentuje postawę człowieka pokornego, człowieka, który zna prawdę o sobie i tę prawdę w swoim sercu wyznaje przed Bogiem. Miej miłosierdzie dla mnie grzesznika. Faryzeusz nawet słowem nie wspomina o swoich grzechach. Tymczasem celnik siebie nazywa grzesznikiem i prosi o miłosierdzie. W tych słowach jest wyrażona gotowość na przyjęcie daru i wyraz głębokiej wiary w miłość Bożą wobec grzeszników. I zwróćmy uwagę, że celnik w odróżnieniu od faryzeusza nie koncentruje się na tym, co on może Bogu dać, ale koncentruje się na tym, co Bóg jemu może dać. I to jest właściwa postawa. Postawa nawrócenia, postawa uznania siebie grzesznikiem. Uznać siebie grzesznikiem to uznać, że Bóg może mnie ocalić, że może mi dać łaskę, że ja potrzebuję Jego łaski, bo bez niej żyć niemożliwe. Chodzi więc o to, aby nie tylko uznać grzech, ale przede wszystkim uznać siebie grzesznikiem, to znaczy otworzyć się na dar Bożego miłosierdzia, na dar miłości, która pochyla się nad moralną nędzą człowieka. Tak jak to jest w przypadku owego celnika. A nie jest to takie wcale łatwa sprawa. Jest to dość częsty problem współczesnego człowieka, współczesnego chrześcijanina, któremu trudno jest uznać grzech, a jeszcze trudniej uznać siebie grzesznikiem. Raczej występuje tendencja do samousprawiedliwiania i afirmowania siebie. Zobaczmy, jak to jest wokół nas w życiu społecznym. Do nas już docierają trendy amerykańskie. Mówi się, że Polacy za mało siebie afirmują na tle innych narodów. My jesteśmy zbyt powściągliwi. Nie umiemy się odpowiednio zarekomendować, żeby nie powiedzieć, nie umiemy się odpowiednio sprzedać. Sam miałem okazję zaobserwować parę takich sytuacji, na przykład we Włoszech, gdzie jakaś inicjatywa zupełnie banalna, jakaś parafialna, zostaje tak nagłośniona, tak wyeksponowana, że piszą w prasie regionalnej, że odnosi się wrażenie, że jest to wydarzenie na skalę światową. A tak naprawdę parę osób się spotkało, wypili piwo, zjedli pizzę, coś pogadali i wielkie wydarzenie. U nas się dzieją czasami naprawdę istotne rzeczy, ale o tym nie mówimy, bo sądzimy, że kogo to obchodzi. Może rzeczywiście brakuje nam afirmacji, ale z drugiej strony przecież nie możemy popaść w szaleństwo afirmacji typowej dla Ameryki, gdzie każdy podkreśla, jaki jest ważny, jaki jest wyjątkowy, jaki jest wielki. Jest nawet taka cała metoda rozwiązywania problemów życiowych zwana analizą transakcyjną, w której określa się postawy społeczne takim określeniem I am okay, you are okay, we are okay i wszystko jest okay. Ja jestem w porządku, ty jesteś w porządku, my jesteśmy w porządku, wszystko musi być w porządku. I trzeba zrobić, co się tylko da, aby być w porządku. Wygłaskać swoje sumienie i jest sprawa załatwiona. Czy nie za bardzo podlegamy takiej tendencji, która pociąga za sobą niebezpieczeństwo owego nieuznawania słabości, grzechu? To jest jakiś rodzaj kłamstwa, w którym człowiek chce żyć, w takim złudzeniu, że wszystko jest okej. Błogosławiony Jan Paweł II w Reconciliatio et Penitentia, jeszcze wspomnę dzisiaj o tym dokumencie, za papieżem Piusem XII powtarza, że grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Największym grzechem tego wieku, XX wieku, ale i XXI, jest utrata poczucia grzechu. I dodaje błogosławiony papież, wraz z utratą wrażliwości sumienia następuje również zaćmienie poczucia Boga, A kiedy zagubi się ów decydujący punkt wewnętrznego odniesienia, zatraca się także poczucie grzechu. Utrata poczucia grzechu naprawdę oznacza utratę poczucia Boga, bo sens, a raczej bezsens grzechu w pełni objawia się dopiero w doświadczeniu miłości Boga, na zasadzie prawa kontrastu. Jeżeli te ściany tutaj, w tej kaplicy, byłyby czarne i w którymś miejscu usiadł owad, zwykle czarny, nie dostrzeglibyśmy go. Ale ponieważ te ściany są białe, to nawet niewielki czarny punkt jest widoczny z daleka. I tak jest z poczuciem grzechu. Jeżeli mam wyostrzony zmysł Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożego piękna, które jest we mnie i wokół mnie, tym bardziej dostrzegam brzydotę grzechu. A jeżeli wszystko wokół mnie jest widziane właśnie na czarno, tylko w kategoriach zła, to jakże dostrzegę własne zło? Dlatego tak ważne jest, by mieć ten punkt odniesienia Boga, Jego piękno, Jego miłość, a wtedy, jak pisze papież, jest szansa uchwycić istotę grzechu. Kto nie doświadczył, że jest kochany przez Boga, że On jemu, tak jak jawno grzesznicy, wybacza, nie potrafi uznać siebie grzesznikiem. Będzie wciąż jak faryzeusz, jak jeden z tych, o których święty Szczepan tuż przed swoim męczeństwem mówił: jesteście twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Bardzo mocne słowa świętego Szczepana, nic dziwnego, że go ukamienowano. Ale wytykał prawdę, twardego karku i opornych uszu. Nie chcecie zobaczyć Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Nie chcecie zarazem zobaczyć własnego grzechu. Dlatego nie zasługujecie na Jego miłosierdzie. My natomiast przeciwnie, doświadczamy Bożej miłości, otwieramy się na Bożą miłość. I tak jak pisze święty Paweł w drugim czytaniu, gotowi jesteśmy wszystko uznać za stratę, byleby pozyskać Chrystusa. Wszystko jesteśmy gotowi uznać za marność ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego.